11 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami, w którym dzisiaj porozmawiamy o strachu. Strachu, który nami zarządza, bo gdy oglądamy zdjęcia objętej pożarami Australii, myślę, że czujemy właśnie przerażenie, smutek i przede wszystkim strach, że nas też to może spotkać. Zdałam sobie sprawę, że audycja, która już na antenie od 2011 roku jest emitowana, że w tej audycji poruszaliśmy bardzo wiele wątków dotyczących zmian klimatycznych. Mówiliśmy o braku wody, mówiliśmy o ocieplaniu się klimatu, o wymieraniu gatunków, ale mam wrażenie, że te wątki mogły być też odbierane bardziej jako taka katastroficzna wizja naukowca, przyrodnika, biologa. Ale teraz te wizje zaczęły się urzeczywistniać i w tym momencie odczuwamy ogromny niepokój o to, co będzie dalej, co nas czeka, dokąd zmierzamy, bo przecież zanika bioróżnorodność, zwierzęta i przyroda nie mają praw, bo ludzie konsumują, nawet jeżeli nie są głodni. Pijemy wodę, w której jest wiele plastiku, hormonów, leków, przeciwbólowych, antybiotyków i wiele związków, które nawet nie są zbadane. Wielu ludzi zaprzecza zmianom klimatycznym. Ochrona przyrody, no właśnie, to jest pytanie, czy jest tylko w teorii? I w dzisiejszej audycji chciałabym do tych wątków wrócić. Profesor Grzegorz Gabryś w studio Radia Zachód. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu.
A z nami przez telefon dr Zbigniew Zawada. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No, szykuje się audycja trudna i pewnie zaraz pojawią się chyba też takie pytania niełatwe. Panie profesorze, w lipcu 2016 roku opublikował pan list do publicystów i dziennikarzy. Ten list przed panem leży, przede mną zresztą też. List autorstwa pana i pana żony. I w tym liście zawartych było bardzo wiele wątków i taki właściwie niemy krzyk, taka prośba do osób, które mają jakikolwiek wpływ na przekazywanie informacji, żeby robiły to rzetelnie. Ja tutaj zacytuję taki fragment. Chodzi nam o szeroką dyskusję na temat tej zwykłej przyrody, która ginie wokół nas i przez co my jako gatunek również dokonujemy powoli żywota. W liście zawarliście państwo mocne pytania, jak choćby to o zasadność zwiększenia populacji. I właściwie skonfrontował pan to przeludnienie z kryzysem, który w tej chwili zaczyna mieć miejsce, z takim końcem świata, że to przeludnienie jest właściwie konsekwencją procesów, które się dzieją i które mają ogromnie negatywny wpływ na naszą planetę. Minęły 3 lata od tego listu i co dalej?
Ten list powstał dlatego, że wcześniej bardzo rzadko mówiono, pisano i dyskutowano na temat ochrony przyrody tak otwarcie, publicznie, jak to ma miejsce dzisiaj. Widocznie coś jednak się zmieniło i ta świadomość zaczyna powoli do nas dochodzić. Natomiast wcześniej, w latach początkowych, 2000 czy pod koniec ubiegłego wieku, były zawsze ważniejsze tematy. Była ekonomia, gospodarka. Nie zastanawiano się nad tym, że kiedyś nadejdzie taki czas, że przecież zabraknie surowców, a te naturalne zasoby, dzięki którym my żyjemy, czyli woda, powietrze, gleba i no generalnie rzecz biorąc, tak jak pani redaktor tu mówiła, bioróżnorodność, czyli wszystko, co nas otacza, a nie jest gatunkiem Homo sapiens, też zacznie najpierw się kurczyć, potem chorować, potem zanikać, a potem doprowadzi do tego, że my zostaniemy w sytuacji takiej, kiedy nie będziemy mogli po prostu już dalej funkcjonować. No i ta demografia, która jest bardzo niepopularna, ponieważ stara się nam wmówić, że jest to bardzo taki wrażliwy temat, że powinniśmy dążyć jednak do tego, żeby zwiększać liczebność naszego gatunku. Biolodzy nie są tym zachwyceni, bo przecież już od czasów pana Thomasa Malthusa, który był jednym właściwie z takich stymulatorów Karola Darwina, dzięki teorii Malthusa, dzięki jego przewidywaniom, jak będzie wyglądał wzrost populacji ludzkiej i co się będzie stawało wtedy konsekwentnie z zasobami naszej planety, było taką przestrogą. Natomiast tak naprawdę w 1968 roku Paul Ehrlich, wybitny amerykański ekolog, założył Stowarzyszenie Zerowego Przyrostu Ludności. Oczywiście przez jednych zostało to przyjęte bardzo entuzjastycznie, przez innych bardzo krytycznie. Napisał też taką książkę o bombie demograficznej, więc to była połowa ubiegłego stulecia i wtedy już wydawało się, że faktycznie będzie to bardzo poważny problem, który doprowadzi do poważnych konsekwencji w zmianach środowiskowych. I tak się rzeczywiście stało. Ja, kiedy się urodziłem w 1956 roku, to w owym czasie na Ziemi było 3 miliardy, około 3 miliardów ludzi. Obecnie jest już grubo ponad 7, a prognozy mówią, że pod koniec naszego stulecia będzie to 12 miliardów. Musimy pamiętać o tym, że ludzie nie tylko, że tak powiem, są i bytują, ale też jedzą, piją, korzystają ze środowiska naturalnego. I wydaje mi się, że obecnie zaczynamy dobiegać do tego kresu pojemności naszej planety. I na pewno żadna gospodarka intensywna, rolnicza czy hodowlana tego stanu nie zmieni, a wręcz go pogorszy. I myślę, że większość biologów, świadomych biologów, podziela to zdanie, ponieważ my patrzymy trochę na te procesy innym okiem. Myślę, że doktor Zbigniew Zawada, z którym się doskonale znamy i wiele razy dyskutowaliśmy na te tematy, też podziela to zdanie, bo po prostu obserwując świat przyrody, wiemy, czym jest tak zwane przegęszczenie.
No tak, pan doktor Zawada o tym wielokrotnie mówił, ale rozmowę zaczęliśmy właściwie od czegoś pozytywnego, że przez ostatnie przynajmniej kilka lat coraz więcej mówi się o przyrodzie, o zjawisku zmiany klimatu, o braku wody. Tylko co z tego wynika? Panie doktorze, pan przypomina sobie, przecież jako wieloletni gość magazynu Między Nami Zwierzętami, mówił pan, dzielił się pan swoimi spostrzeżeniami, swoimi obserwacjami. No i teraz to się sprawdza. Czuje pan satysfakcję?
Jeszcze raz dobry wieczór, wie pani. Ja cieszę się, że dzisiaj tam w studio jest Grzegorz Gabryś, pozdrawiam, bo to jest bardzo stanowany człowiek i ja myślę, że nie odważę się przy nim powiedzieć o jedno słowo za dużo, bo wie pani, że jestem czasami bardzo, mam tak zwany krótki ląd i niekiedy mi się za to dostawało. Ale dziś to jest chyba najpoważniejsza, z całą pewnością chyba audycja, w której ja uczestniczę w pani radio, bo rzeczywiście od iluś tam lat cały czas byłem uznawany jako wariat czy katastrofista. Często dostawałem później wiadomości. A i wygwizdany byłem to tu, to tam na konferencji. To nie ja. Ja po prostu kiedyś, dawno temu, ponad 20 lat temu widziałem swojego mistrza w pracy, czyli profesora Annę Jerzmańską, która pokazała mi, jak dziś pamiętam, jak wyglądają łupki, osady morskie, kiedy dokonuje się zmiana klimatu w morzu, kiedy dokonuje się zmiana klimatu na lądzie, jakie to ma reperkusje na morze i kiedy dokonuje się zmiana globalna, czyli kiedy ocean wchodzi do gry. I ja to do dziś pamiętam. strasznie mnie to w jakiś sposób wzruszyło. Pamiętam, jak mówiła, że ona przez wiele lat próbowała się przebić, a były to czasy jeszcze zdecydowanie wcześniejsze niż nawet Grzegorz się urodził. Jak próbowała się przebić gdzieś tam w mediach, gdzieś w historii. Wtedy media nie istniały praktycznie w naszym kraju, ale powiedzmy gdzieś w literaturze światowej, a zrobiła naprawdę wiele fantastycznych prac i ocierających się o klimat w dawniejszych czasach. No i pamięta pani zapewne, jak powiedziałem, że no my z tego szóstego jej jak gdyby wymieniła takich siedem etapów i że my już jesteśmy przy tym szóstym, czy na końcu tego szóstego. Ja sam sobie nie dowierzałem i dzisiaj przyznam się szczerze, że pierwszy raz się rozkleiłem w swoim życiu tak poważnie przy uczniach, bo mając przed sobą ludzi młodych i rozmawiając z nimi, a tu już za chwilę egzaminy, ruszacie w swoje życie. Ale niejako nie przymusili mnie, ale rozmawialiśmy też o Australii. I ja sobie uświadomiłem, wie pani, że tak naprawdę oni wejdą w to życie młode w zdecydowanie gorszej pozycji niż my wchodzimy, że ich życie wcale nie będzie łatwe. A jeżeli kiedyś doświadczyło się gdzieś tam na wykopaliskach jakichś tam dowodów i jeżeli widziało się płonące zwierzęta kiedyś wcześniej palącą się oborę, no to ja sobie tak naprawdę wymiękłem w tym momencie i nie umiałem nic powiedzieć ponad to, co się będzie działo. Natomiast jestem święcie przekonany, że jest to przygrywka do zdecydowanie gorszych rzeczy i obyśmy na tym etapie umieli wyciągnąć wnioski, bo to się nie dzieje, to się dzieje na planecie, ale to nie dzieje się u nas, a my musimy się do tego przygotować w tej czy innej wersji, bo tych zmian, zmiana klimatu ma wiele, wiele postaci i wiele historii, o których tak naprawdę my w gorszych snach sobie jeszcze tego nie wyobrażamy. Więc pytanie, czy ja odczuwam satysfakcję? Nie. Ja nigdy tej satysfakcji nie chciałem odczuć. Tu nie mówimy o satysfakcji. Ja dzisiaj czuję naprawdę smutek.
Myślę, że to jest taki moment, kiedy powinniśmy porozmawiać o Australii, najcieplejszy kontynent na świecie, który właściwie staje się dla nas takim testem dla ludzkości. Rozmawialiśmy o tym z panem profesorem przed wejściem na antenę, że teraz to od nas zależy, co będzie dalej, bo tak jak pan doktor tutaj mówi o tym, że oglądamy to przez taką szybę, przez szkło, gdzieś przez portale społecznościowe. Mimo wszystko no, jest to skala niewyobrażalna dla człowieka, kiedy łącznie 10 milionów hektarów jest zajętych ogniem, kiedy pojawiła się informacja, że mogło zginąć 500 000 zwierząt, to jest chyba dla normalnego człowieka zupełnie nie do ogarnięcia liczba. Ale też pojawiły się takie statystyki, że rocznie na całym świecie ginie właśnie z ręki człowieka 70 miliardów zwierząt, które potem w jakiś sposób czy zjadamy, czy korzystamy z futer, ze skór. I o tym się nie mówi. Panie profesorze, czy pan śledzi te pożary jako naukowiec, jako człowiek?
Śledzę jako człowiek oczywiście, ale chciałbym jeszcze tak bardzo krótko ustosunkować się może, czy kontynuować wypowiedź Zbyszka. Mianowicie nas biologów wszyscy postrzegają jako pesymistów, a to nie jest prawda. My jesteśmy realistami i to jest bardzo zasadnicza różnica. My nie jesteśmy czarnowidzami, tylko my realnie patrzymy, a ponieważ studia biologiczne przygotowały nas do tych obserwacji środowiska przyrodniczego, naturalnego, to jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencje, tak jak geografowie, meteorolodzy, klimatolodzy, glaciolodzy. Oni też nie rzucają słów na wiatr, tylko oni po prostu wiedzą, co się będzie działo. Nam nie za bardzo chcą wierzyć, uważają nas za pesymistów, ale podkreślam, my jesteśmy realistami. Zanim przejdę do Australii, do pytania pani redaktor, to jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jest tutaj wątek optymistyczny, ponieważ Zbyszek wspomniał o uczniach. I kończąc ten wątek z pierwszej części audycji, mianowicie ten nasz apel w 2016 roku do dziennikarzy, do publicystów, zakończył się jednak pewnym sukcesem. Oczywiście ja nie mówię o tym, że to był ten nasz apel, ale po prostu ten klimat, ta atmosfera, która narastała, spowodowała, że dzisiaj bardzo dużo w czasopismach, nie tylko naukowych, ale w gazetach, w tygodnikach pisze się jednak o przyrodzie. I myślę, że efektem tego jest również to, że powstał klimat dla Ziemi, który jest realizowany przez nastolatków. I tu bym upatrywał jakiejś nadziei, czyli żeby całkowicie ta audycja nie była zdominowana przez wątek realistyczno-pesymistyczny, myślę, że ten wątek nastolatków, którzy się obudzili i którzy teraz czytają rzeczy, o których my nie mogliśmy czytać, bo po prostu ich nie było. Tak jak powiedział Zbyszek, no nie było po prostu mediów praktycznie w tamtym czasie. To oni teraz będą mieli świadomość tego, widząc co się dzieje, być może zaczną się budzić i wreszcie wymuszą na politykach, kiedy będą już mogli głosować, pewne zmiany, które w tej chwili są tylko deklaratywne.
Ale chciałabym usłyszeć teraz takie konkretne rzeczy dotyczące Australii i tego, co się takiego zadziało w Australii, że te pożary są w tej chwili na taką skalę. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą o tym, że woda w Australii nie jest dobrem wspólnym i publicznym, tylko została sprywatyzowana i na przykład rolnicy muszą dodatkowe przydziały kupić, jeżeli chcą wyżywić swoje stado. Ale co jeszcze? Tam po prostu wody nie ma. Jest jej tak mało w tych momentach suszy, długich okresach suszy, że jest towarem deficytowym i bardzo drogim.
Myślę, że przede wszystkim to jest ogólnie określając zachwianie równowagi ekologicznej. Czyli pani redaktor mówiła o tych milionach zwierząt ginących z ręki człowieka. No ale to są zwierzęta hodowlane głównie, ponieważ ostatnio pojawił się artykuł, w którym autorzy napisali wyraźnie, że na świecie żyje nie więcej niż 4-5%, 3-4 właściwie procent ssaków wolno żyjących, czyli tych gatunków, które stanowią o tej największej bioróżnorodności. 60 kilka procent to są zwierzęta hodowlane, a 30 kilka to jest człowiek, więc te proporcje są absolutnie zachwiane. Australia obudziła się, jeśli chodzi o ochronę przyrody, bardzo późno. Ja pamiętam jeszcze taką książkę Bernarda Grzimka z 60-tych lat z kamerą przez Australię, kiedy tam wszystkie zwierzęta, które zagrażały hodowli, czyli orły, kangury, psy dingo, były po prostu eksterminowane w sposób niesamowity. Australijczycy obudzili się pod koniec XX wieku. Stworzyli taką wzorcowy model ochrony przyrody, ale widocznie było już za późno. Więc myślę, że po pierwsze zmiany, które zaszły w samej Australii wcześniej, wycięcie lasów tropikalnych, które tam na północy jeszcze występowały, czy przesuszenie obszarów, wyeksploatowanie ich pod hodowlę, plus drugi czynnik, zmiany globalne. Wszystkie te pożary, to co mówił Zbigniew, przecież to, że płonie Amazonia, to nie jest tak, że to jest gdzieś daleko w Ameryce Południowej. To wszystko w tej chwili już dochodzi do nas. Żyjemy na małej planecie, która jest bardzo mocno zniszczona i dlatego te wszystkie zmiany, które nam kiedyś wydawały się jako odległe, które działy się na antypodach, dotykają nas bezpośrednio, bo jest to system naczyń połączonych.
Ja pamiętam, kiedy czytałam państwa list te 3 lata temu, to pomyślałam sobie, że piszecie o takich sprawach, procesach globalnych, a nie o lokalnych. I przez te 3 lata dokonało się na tyle dużo tych zmian, że myślę, że nie tylko ja zdaliśmy sobie sprawę, że to nie ma żadnego znaczenia. My nie możemy patrzeć już lokalnie. Panie doktorze, płonąca Australia, jak to się zaczęło? Dlaczego zwierzęta nie mogą uciec? Dlaczego właściwie jesteśmy świadkiem szóstego wymierania życia? I chyba to się tam właśnie zaczyna.
Ja tutaj, co mogę powiedzieć, patrząc na historię Australii. Tu zgodzę się z Grzegorzem, zgodzę się z panią, ale może teraz chwilkę od innej strony. Australia rzeczywiście wyglądała inaczej od strony szaty roślinnej i zwierzęcej do momentu, kiedy przybyli pierwsi ludzie. To jest około tam 40-50 tysięcy, różnie się tam można sprzeczać. Oczywiście ona jest w dość pechowym położeniu, bo jest pomiędzy oceanami. Z jednej strony południowym prądem jeszcze od Antarktydy niekiedy dostaje chłodne wody, z drugiej strony równik, bardzo nagrzane miejsce, patelnia. 40 tysięcy, 50 tysięcy lat temu przybył człowiek, który rzeczywiście zaczął zmieniać Australię. Kilka lat temu, chyba 3 lata temu pojawiła się praca, która opowiadała, że wiemy geologicznie, że ona się paliła, Australia, co jakiś czas i regularnie zalewana przez wodę i paliła się, przyroda radziła sobie z tym, w tym trudnych warunkach klimatycznych. Niemniej człowiek, kiedy się pojawił, zaczął tam prowadzić gospodarkę, aborygeni radzili sobie z tym tak, że co kilka lat wypalali pewne części u siebie na terytorium. Kiedy tam odradzała się przyroda, przechodzili w to miejsce, wypalali kolejne, żeby uniknąć jakiegoś globalnego rozrostu na przykład lasów eukaliptusowych, bo te eukaliptusy również nigdy nie występowały w takiej wielkiej ilości. Tam zastępowały je trochę inne rośliny. A olejki eukaliptusowe po prostu w czasie gorących dni zaczynają krążyć w powietrzu, wybuchają po prostu jak pochodnie. Ale to jak gdyby. Oczywiście biały człowiek, który przyszedł 200 lat temu, eksterminował aborygenów i zapomniał o ich kulturze, o tym, co oni, jak oni mogli, ani zresztą nigdy nie chciał tego poznać tak naprawdę. Później przychodziły różne nacje ludzi, generalnie no, pochodzenia europejskiego, ale zakładali swoje prowincje prawem rozbójnika. Australia jest podzielona na kilka części, które tak naprawdę trzymane są przez wielkie korporacje. Gospodarka rabunkowa w najlepszym wydaniu, no ale generalnie gdzie jej nie ma. Węgiel, diamenty obecnie. Woda, która jest bardzo uboga, jeżeli chodzi o zasoby, Australia też nie była zbytnio specjalnie gromadzona. Zawsze jej na piękne korty tenisowe, na rozrywkę dla bogatych zawsze wystarczały. Rolnicy często to jest niszowa historia, bo oni mają ogromne gospodarstwa, na tych ogromnych gospodarstwach trzymają trochę, no może nie trochę, ale owiec przede wszystkim. Również Australia ucierpiała od zwierząt, które rozmnożyły się w zastraszającej liczbie. Jeżeli chodzi o tych najeźdźców takich europejskich czy nie, chociażby świnie, króliki, koty, psy domowe, to wszystko spowodowało ogromną zagładę w gatunkach rodzinnych. Australijczycy nigdy się tym nie przejmowali i tak naprawdę to Grzegorz się ze mną zgodzi, ale to i potwierdził, że dopiero pod koniec XX wieku. Tam do dzisiaj jest tak, że jeżeli wyskoczy ci kangur przed samochód, to nie zwalniaj, bo żebyś przypadkiem ty sobie nic nie zrobił. Rolnicy strzelają do kangurów obecnie jak do kaczek, a wszystkie zakazy to jest, możemy sobie gdzieś tam włożyć do lamusa. I to naprawdę do dzisiaj się dzieje. A jest popłotowana na różne sektory, na różne historie, na różne gospodarstwa. I te owce, i te konie, i te wielbłądy dzikie, i te kangury naprawdę nie mają szansy uciec, bo wszystkie prędzej czy później zostają na płocie, a ogień nie dogoni. Ale to państwo, no dzikie zwierzęta, papugi faliste, stada papug falistych, jak daleko polecą pod niebo. Pożar rozpościera się momentalnie. Taki ptak ucieka, ale gdzie ma uciec? Jest dym, gorące powietrze od góry, od dołu. Ile one zbiją się wzwyż? Po prostu za chwilę spadają. No tak, myśmy walnie się przyczynili do tej Australii. No ona jest raczej początkiem Armagedonu, który co chwilę gdzieś tam będzie wybuchał. A najważniejsze to jest chyba to, żeby zacząć dbać o lokalną, w naszym wypadku naszą przyrodę, zabezpieczać ją na wszystkie możliwe sposoby, jakie możemy, od gromadzenia wody do jakieś sensowne gospodarki leśne, ale to wymaga dialogu, zrozumienia, spokoju, ale nie czekać tam za 5 lat, 6 lat, tylko to trzeba już, bo jak widzimy, pali się Afryka bardzo, pali się co chwilę Ameryka Południowa, pali się Australia, Madagaskar będzie następny, a pewnie jeszcze za chwilę zacznie się palić Syberia, a ta dopiero nam da do wiwatu. Więc tych zagrożeń jest mnóstwo i my nad tym musimy się poważnie zastanowić i nie traktować nas, biologów, jako dziwolągi, tylko no tak jak już było powiedziane, jako ludzi realistycznie do tego nastawionych i mających podstawy, żeby o tym dyskutować.
W Australii ta woda nazywana jest niebieskim, nowym niebieskim złotem. Ziemia przeżywa najgorętszy okres od 2000 lat. W różnych miejscach w Europie wprowadzane są limity zużywania wody. W Polsce w niektórych gminach po prostu nie było wody. A ja myślę, że wciąż liczymy na to, że ta woda po prostu będzie. Oglądałam tuż przed audycją fragment filmu właśnie o Australii i o tym, w jaki sposób jest tam ta woda sprzedawana przez ogromne korporacje inwestorów, bo ta woda została tam sprywatyzowana i być może jest to temat przyszłości, że woda przestanie być dobrem wspólnym publicznym, dlatego że można na niej po prostu bardzo dobrze zarobić. Co panowie o tym sądzą? Czy to nie jest temat na przyszłość? Bo chciałam też, żeby jeszcze podsumować ten ostatni rok, ale myślę, że przypadek Australii i pożarów spowodowanych przede wszystkim chyba też brakiem wody powinien nas skłonić do wyciągania wniosków. Panie profesorze.
Jeśli można, oczywiście, no, tak jak już mówiłem, to jest system naczyń połączonych. Nie możemy rozpatrywać wody jako bytu odrębnego od innych, od gleby, od powietrza, od lasu.
A czy możemy tak przełożyć przykład Australii do nas, do Polski?
No możemy przełożyć w sposób uniwersalny, mianowicie w taki, że ludzkość, czy poszczególne narody, czy kraje, czy społeczeństwa robią wszystko, żeby tej wody nie zatrzymywać, tylko żeby ona po prostu zniknęła z powierzchni planety. Można się przyjrzeć działaniom w Polsce, bo tak jak powiedział Zbyszek, trzeba najpierw czynić w swoim otoczeniu dobrze i w Polsce robimy wszystko, żeby tej wody nie było. Te wszystkie pomysły niekonsultowane z profesjonalistami, oczywiście zawsze powiem, że przede wszystkim z biologami, ale przecież z klimatologami, meteorologami, geologami, z przedstawicielami tak zwanych nauk czystych, którzy nie są zainteresowani bezpośrednio w zyskach, nie są inżynierami, którzy patrzą na to okiem technicznym, nie są ekonomistami, którzy tylko wszystko rozpatrują w kategoriach, czy to się będzie opłacało. Te wszystkie inwestycje, no podam kilka, no chociażby bezsensowny plan zabetonowania Odry. Przecież to jest nic innego jak odprowadzenie wody prosto do Bałtyku, a nie zatrzymanie jej w glebie. Jak bezsensowne betonowanie czy puzzlowanie miast, takich jak na przykład Zielona Góra. Proszę spojrzeć, każde miejsce, które kiedyś oddychało, które chłonęło wodę, które było odsłonięte, trawniki, są zamieniane w tej chwili w wielkie puzzlowiska i nic nie dają apele mieszkańców. Czy wycinanie lasów, oczywiście też nadmierne dzisiaj, ale też zieleni miejskiej. No to są wszystko czynniki, które po prostu sami stwarzamy okazję do tego, żeby tej wody się pozbywać. Melioracje źle pojęte, czyli nie racjonalna gospodarka zasobami wodnymi, tylko odwadnianie. Przecież ambicją każdej gminy w czasach jeszcze PRL-u było to, żeby ją osuszyć. I dzisiaj niestety te złe nawyki pokutują. Niedługo znikną takie parki jak, narodowe, jak Poleski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy. Po prostu nie będzie wody wokół Poleskiego Parku. Niedługo powstaną kolejne kopalnie węgla kamiennego, które spowodują, że ta woda odpłynie i ten obszar zmieni się w pustynię. Tych przykładów można mnożyć setki. Lepiej teraz o tym nie mówić, tylko jedno zdanie właściwie powinno się powiedzieć do naszych prominentnych polityków, do rządzących. Słuchajcie mądrzejszych od siebie. Słuchajcie tych, którzy wiedzą, jak to zrobić, żeby tę wodę zatrzymać dla nas i, jak to szumnie określacie w każdym swoim wystąpieniu, dla przyszłych pokoleń. Udowodnijcie, że rzeczywiście wam zależy na tych przyszłych pokoleniach.
No i właśnie, panie doktorze, czy to można tak przełożyć to, co się dzieje na półkuli południowej, na tutaj na półkulę północną? Przecież nawet jeszcze przed audycją przeglądałam posty na portalu społecznościowym i tam ktoś komentuje, że przecież tyle zwierząt jest w lasach, tyle jest lasów u nas, jest ta woda, nic się nie dzieje, śnieg jest gdzieś tam na południu. No, a my tutaj rozmawiamy o katastrofach.
No tak, ja jeszcze, no oczywiście też ja też czytałem gdzie taki fajny post. Nasi dzielni strażacy, nie ujmując im nic na dzielności, pojadą i ugaszą Australię. No państwo, no większych bzdur już nie czytałem w życiu i bez komentarza to. Natomiast powiem jedna rzecz. W Australii czai się ogromna kolejna katastrofa ekologiczna. Wyobraźmy sobie, że część tych osadów, które dzisiaj popiołów, które spłynęły, które są na leżą na Australii, już wiemy, że już dzisiaj podano, że dymy dochodzą do Ameryki Południowej, tak. A więc do Chile, czyli 11 tysięcy kilometrów przekroczyły już ocean. No ale wyobraźmy sobie, że teraz przychodzi powódź, przychodzą deszcze i wiatry zaczynają zmywać te osady do oceanów. No i generalnie mamy załatwioną wielką rafę koralową. A więc wylęgarnie dla dwóch oceanów faktycznie ryb. No i generalnie mamy wielki kryzys za chwilę żywnościowy dla Afryki może mniejszy, ale dla Azji Południowo-Wschodniej, która z oceanu żyje i dzięki niemu tak faktycznie tamte regiony, ogromna liczba ludzi funkcjonuje. Więc ja tutaj, jeżeli katastroficznie, to boję się o tą rafę, bo to naprawdę jej teraz zagraża. Po prostu koralowce będą wciągały cząsteczki popiołów, a te po prostu już ich nie będą w stanie wyrzucić. Natomiast ja wiem, dopóki to człowieka nie dotyczy i zawsze tak mówię, dopóki nie dotyczy nas problem, to jest, dlaczego palisz? A, moja babcia paliła, miała 100 lat jak umarła, mój dziadek miał 200 lat jak umarł, mój ojciec świetnie wygląda, ma 80 lat i ja też palę i też mi nic nie będzie. A później łejery, ludzie ratujcie mnie, potrzebne są wielkie pieniądze, wielcy lekarze, żeby mi wyciąć nowotwór i mnie uratować. Przepraszam, jestem bezczelny i wstrętny, ale zgodnie z własnym sumieniem tak wszyscy chorzy później się zachowują. Albo nikt mnie nie ostrzegał, a to co było na paczce papierosów, to ja nie czytałem. Palisz, to się na to decydujesz. Niszczysz planetę, wiesz na co wchodzisz.
Tak, ale panie doktorze, no na przykład patrząc tak na nas, to bardzo często mówimy o tym, że na przykład to jest wina człowieka, że my niszczymy. My po prostu żyjemy, korzystamy z tego wszystkiego, co jest wokół nas. Przecież gdyby nie woda, to nie korzystalibyśmy właściwie z niczego, bo woda w produkcji wielu rzeczy jest używana. Musimy ją pić, zjadamy. Jemy przecież ogromne ilości mięsa. Do przetworzenia tak 1 kg mięsa potrzebna jest jakaś ogromna ilość 15,5 tysiąca litrów wody, więc trudno to przełożyć chociażby na takie normalne życie, bo zwykły człowiek pomyśli sobie, no ale zaraz, przecież ja nie truję specjalnie, nie robię czegoś wbrew środowisku.
No, wie pani, to jest też, ma tu pani trochę, znaczy trochę racji, ma pani rację, bo co zwykły śmiertelnik może o tym powiedzieć?
No, weźmie sobie pudełeczko i pójdzie kupić ogórki, zamiast w torebce foliowej weźmie do swojego pudełeczka, no bo teraz takie różne mody są, prawda?
Albo no, tak, wie pani.
Nie będę jadła mięsa, ale muszę też tutaj jeszcze, przepraszam, wtrącę się, znajoma usłyszała, że być może że za jakiś czas będzie produkowane mięso z komórek macierzystych, ale nie je mięsa, jest weganką. I zaczęła się zastanawiać, czy to mięso będzie mogła jeść. Więc to są takie dylematy, właściwie nie do końca można je rozwiązać, prawda?
Tak, mam na to jedno, wie pani, zgodnie z własnym sumieniem, bo społeczeństwo jest bardzo niewyedukowane. My nie uczymy biologii. My uczymy jakichś głupich podstaw. W szkole podstawowej dajemy im cykle Krebsa, dajemy im jakieś głupoty. Ekologię traktujemy gdzieś z buta na końcu działów, a na początku mówimy o nie wiadomo jakich organelach, o nie wiadomo czym. Dzieci bierze się do lasu, dzieci uczy się przyrody, z nią być, ubierać się. Uczymy oddychać się tą przyrodą. A później róbmy sobie specjalistów, później ich sobie tam traktujmy, róbmy im te cykle Krebsa, róbmy im jakieś przemiany, nie wiadomo po co to komu potrzebne, niekiedy na takim etapie życia. Nauczmy go szanować przyrodę i pokazywać jak szanować. To jest takie moje pierwsze zdanie. A drugie, oczywiście rządzą nami korporacje, bo my jesteśmy winni, że my śmiecimy, ale korporacje nic nie zmieniają, jeżeli tego rządy nie wymuszą. Rolnik jest beznadziejny. Moi rodzice byli, wie pani, 30 lat temu gnębieni, że są małymi rolnikami, bo mają 17 hektarów pola, 5 krów i pracują od rana do wieczora. I oni są niewydajni i w ogóle trzeba ich zniszczyć. Dzisiaj rolnikom, którzy mają 500 hektarów, mówi się, że są niewydajni. Musicie mieć większe traktory, większe kredyty i musicie głębiej ziemię orać. To jest głupotą, a również nimi rządzą korporacje. Czy firmy, które robią ciągniki, czy firmy, które robią dają im paliwo. O tym pewnie by trzeba było rozmawiać godzinami, ale ja to tak widzę, a ludzie, którzy właśnie mają takie dylematy, no są po prostu niewyedukowani. To nie jest nic złego w tym kierunku, proszę mi, do tych ludzi. To nie jest przytyczka. Po prostu nas od wielu lat odciąga się od przyrody, a daje nam się inne jakieś zastępcze tematy. Bo też nigdy tego nie było tak potrzebne. A teraz, no, matka natura postawiła nas przed ścianą. Ona ma kilka naprawdę takich rzeczy, które nas ograniczają, które nas robią, które nas potrafią włożyć w jakieś ograniczniki, a my tego nie chcemy zaakceptować. Ona to już zrobiła, ona cały czas nad nami panuje, a człowiekowi się wydaje, że pojadł wszystkie rozumy i mój ty Boże, no to wszystko przezwycięży. Wydaje mi się, że no nie do końca, nie do końca.
No, jeśli można jeszcze tutaj wejść słowo.
Ale powoli już wyciągamy wnioski i będziemy kończyć audycję.
Ale właśnie
została
ta edukacja. Ta edukacja. Bardzo dobrze, że została poruszona edukacja, bo rzeczywiście rzetelna edukacja biologiczna, taka przyrodnicza, o której mówi tutaj Zbyszek, to jest podstawa.
Ale jej nie ma, panie profesorze.
No bo kładziemy nacisk na trochę inne rzeczy, które powinny być już w późniejszych etapach nauczane.
Natomiast... Chociaż, przepraszam, wiemy, że jest w technikum przyrodniczym w Bojanowie, prawda, panie doktorze? Tam na pewno jest edukacja przyrodnicza.
No jak jest doktor Zawada, to jest.
Na tym Pilichowski też czuwa. Ja cały czas kroję trupy, więc staram się im od tej strony to opowiadać, ale staram się.
Ale myślę, że właśnie taka edukacja też powoduje, że czasami potrafimy bardziej racjonalnie spojrzeć na przekaz też medialny.
Bo ale proszę, taka edukacja, która nas odciąga taka, ze strefy komfortu?
Nie, taka, którą każdy powinien przejść w podstawówce, żeby umieć oznaczyć 100 gatunków drzew, 200 gatunków ptaków i żeby po prostu miał pojęcie, jak ta materia krąży w przyrodzie, żeby wiedział, co to jest ekologia i żeby właśnie zdawał sobie sprawę, że to są naczynia połączone i że las płonący w Amazonii ma wpływ również na Zieloną Górę. Chciałem jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy związanej z Australią, która się wiąże z tą edukacją taką szeroką. Od kilkunastu dni słyszymy, że spłonęło 500 milionów zwierząt. Co się kryje za tym stwierdzeniem? Jakich zwierząt? 500 milionów to mogło spłonąć zwierząt kręgowych, czyli ssaków, ptaków, płazów, gadów. Ale przecież spłonęły miliardy innych też zwierząt, o których my nigdy nie mówimy. Bezkręgowców, dżdżownic, nicieni glebowych, roztoczy, pająków, ślimaków, wijów i całej innej palety zwierząt, które też są zwierzętami, tylko my jako zwierzę zawsze uznajemy jedynie coś, co jest duże. Więc ta edukacja ekologiczna też wpłynie na człowieka, który będzie miał tą wiedzę o tej szerokiej i głębokiej ekologii, że przecież gdy płonie ta gleba, gdy płoną te lasy, to tam płonie wszystko. I to, co doktor Kruszewicz ostatnio powiedział w telewizji, będą umierać te duże zwierzęta kręgowe, ptaki, ssaki, bo one nie będą miały potem czego jeść, bo te wszystkie małe, którymi one się żywią, też spłoną. I dopiero wtedy, jak sobie uzmysłowimy, co to jest ta katastrofa ekologiczna, że spłonie wszystko, nie tylko to, co widzimy, ale też to, czego nie widzimy, to wtedy zapala nam się czerwone światełko. O, rzeczywiście ten proces jest procesem globalnym,
a nie
lokalnym.
Nie powiedział pan jeszcze o wielbłądach.
No 10 tysięcy wielbłądów będzie zabitych, dlatego że wypijają wodę, która jest potrzebna do gaszenia pożarów. Słyszałeś, Zbyszku?
Tak.
Czyli to jest katastrofa ekologiczna już w takim pełnym wymiarze, gdzie człowiek musi też podejmować decyzje.
Bardzo drastyczne decyzje.
Walka już o przeżycie. Dopóki człowiek nie zacznie po prostu, nie spotka się z walką o przeżycie, a w tym wypadku po prostu zaczyna się walka o przeżycie taka brutalna. I Australijczycy z tym się spotkali teraz pierwszy raz i oni są tymi nieszczęśnikami.
Myślę, że oni też dużo mogą powiedzieć na temat zmiany w ogóle relacji między sobą, dlatego że od kiedy zaczął się tam problem z wodą i oni muszą tą wodę kupować, żeby ich gospodarstwa nie upadły, to te relacje przestały istnieć, bo ludzie stali się dla siebie konkurencją. Myślę, że panowie też chyba się z tym zgodzicie, że zmienia się właściwie wtedy wszystko. Sąsiad sąsiadowi staje się wilkiem.
Nie obrażając wilków.
Nie obrażając wilków. To, tak.
Ktoś kiedyś stwierdził, że kiedyś wojny nie będą wywoływane czynnikami takimi jak bogactwo czy chęć przejęcia jakiegoś terenu, tylko po prostu o kałuże wody. I to lapidarne stwierdzenie.
Panie profesorze, ale tą kałużę wody ktoś wcześniej kupi i będzie ją na części sprzedawał.
Ale w pewnym momencie, jeśli tej wody zabraknie, to ten, kto będzie miał więcej siły, to po prostu mu odbierze tą wodę, a tego właściciela albo wypchnie, jeśli będzie miał szczęście, albo też dostanie kulkę w głowę. Więc będzie taki moment, że zaczniemy bezpośrednio walczyć o te dobra, o których w życiu nie przyszłoby nam na myśl, że ich zabraknie. Takich właśnie jak woda, jak powietrze. Przecież smog, to czym oddychamy, to właściwie też już jest coś, czego nie widać gołym okiem, bo to jest powietrze, które jest, prawda, otacza planetę, warstwę atmosfery i tak dalej, ale ono zacznie być niedługo również towarem deficytowym. Więc zaczynamy po prostu opierać się o ścianę i może dobrze, że właśnie w tej chwili o tym mówimy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, my może już nie będziemy się nad tym zastanawiać, bo my jeszcze cały czas jesteśmy w pogoni za pieniądzem czy 30-40-latkowie, ale ci 15-20-latkowie chyba w momencie, kiedy będą wchodzić w dojrzałe życie, zobaczą, co wokół nich się nadziało, że tak powiem kolokwialnie, i może wtedy nastąpi ten zwrot. To jest wersja optymistyczna. Nie chciałbym mówić o innych wersjach, żeby pozostać na koniec tej audycji jednak przy jakiejś bardziej nadziei takiej na przetrwanie, że tak powiem.
Panie doktorze, trudno się pogodzić w tym wypadku ze stratami w przyrodzie, prawda?
Bardzo trudno. Zresztą wie pani, że ja czasami staram się prawą stronę, lewą stronę, czasami mówię strzelać, czasami za to mi się dostaje, ale w tym wypadku ta strata jest nie do powetowania. Ona się nie odrodzi tak szybko, nas na pewno nie będzie, a ona jeszcze, tam Australia będzie zaleczała rany. O ile natura daje jej szansę, bo kolejny rok może być gorętszy i tak dalej.
Dziękuję bardzo. Pan profesor
również dziękuję.
Grzegorz Gabryś i dr Zbigniew Zawada. Myślę, że chyba ten rok będzie takim jednym wielkim podsumowaniem i powrotem do tych tematów, bo dłużej nie można dłużej milczeć, i chociaż może w ten sposób tą edukację prowadzić. Bardzo dziękuję panom, a audycja wraca po 21.15.
Dziękujemy.